Słuchasz podcastu programu Dzień Dobry Kaszuby.
6 minut po godzinie 8, no i w końcu ktoś mnie odwiedził. W końcu nie jestem sama. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A po drugiej stronie Bato Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa do spraw rozwoju miasta. Pani Bato, zanim przejdziemy do rozmowy tej naszej głównej, takie pytanie do pani, bo rozmawiamy dzisiaj, dzisiaj jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień bez śmiecenia. Pytam naszych słuchaczy, trochę odwróciłam pytanie, bo nie chciałam, o śmiecenie wiadomo, śmiecić nie wolno, ale pytam o takie rzeczy, które ma się w domu, tak zwane przyda się, których się nigdy nie chce wyrzucić. Czy pani Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, ma takie przyda się w domu?
Oczywiście, że mam. I chyba nie ma takiego domu, w którym nie ma przydasiów tak zwanych. Natomiast od momentu, kiedy otworzyliśmy w Wejherowie ekofabrykę, bardzo walczę z tymi przydasiami w domu i tak powoli te rzeczy, które można ponownie zagospodarować, no bo są też przydasie takie, które należy wyrzucić. Natomiast dużo mamy takich rzeczy, a kiedyś jeszcze wykorzystam właśnie. I ja te rzeczy staram się jednak składować już teraz w jednym miejscu, pakować do samochodu i co jakiś czas wywozić do ekofabryki. Dlaczego? Bo ekofabryka sprzedaje je ponownie naszym mieszkańcom, czy też innym odwiedzającym naszą ekofabrykę, na przykład podczas imprezy Wejherowskiej Klamoty. Ale co ważne, te pieniądze przeznaczone są na stowarzyszenia wejherowskie. Czyli nie tylko nie śmiecimy, no bo nie wyrzucamy, opróżniamy te nasze tam jakieś kefiki, jak ja to nazywam, garaże, komórki, ale jeszcze robimy coś dobrego, bo ktoś inny może z tego skorzystać. A stowarzyszenie na przykład na rzecz osób niepełnosprawnych, czy też na rzecz zwierząt działających, mogą dostać dodatkowe środki. Więc ja wszystkich zachęcam do takiej pracy. Szczególnie powodzeniem cieszą się książki. Więc jak ktoś przeczytał, nie ma jakiegoś sentymentalnego związku z daną książką, to zapraszam, aby przywieźć do ekofabryki i naprawdę będziemy mieli dużo satysfakcji z tego, że ta rzecz po raz wtóry będzie komuś służyła, a jednocześnie jeszcze przysporzy pieniędzy stowarzyszeniom.
No właśnie, ja tylko chciałam powiedzieć, że ze starych ciuchów takie, które jeszcze kompletnie nie nadają na to, żeby gdzieś je oddać, można zrobić zabawki dla psa na przykład.
Na przykład jakieś... można zrobić zabawki dla psa, ale też świetną mieliśmy akcję również w ekofabryce. Szyliśmy kojce dla zwierząt z schroniska Dąbrówka.
Dokładnie.
I no to było świetne w ogóle takie spotkanie, bo nie dość, że tam razem pracowaliśmy, przy okazji trochę się pośmialiśmy i wymieniliśmy doświadczeniami. Też dowiedzieliśmy się, jak pracują wolontariusze na rzecz zwierząt. To jeszcze uszyliśmy, zdaje się, że 400 kojców tego dnia, więc naprawdę to była potężna praca. A z czego to zrobiliśmy? Właśnie z takich rzeczy, które już normalnie to byśmy wyrzucili do śmieci. To były swetry, bluzy, tylko nie było można tam zamków mieć, wiadomo, takich rzeczy, które by uszkodziły nasze zwierzęta.
Pani Beato, my to tak byśmy sobie mogły
tak,
i mogły.
Mogłybyśmy.
Pani jeszcze zostanie tu, jeszcze po rozmowie to sobie pogadamy, ale przejdźmy do rozmowy. Mieszkańcy Wejherowa już korzystają ze zrewitalizowanego Parku Kaszubskiego. Czy jest to wielofunkcyjne miejsce dla każdego w każdym wieku, jak się zmienił Park Kaszubski, opowie nam właśnie dzisiaj pani Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa do spraw rozwoju miasta. Park Kaszubski to kolejne zielone miejsce w centrum miasta Wejherowa. Była potrzeba jego rewitalizacji?
Tak. Potrzeba była no, taka nagląca, że tak powiem, ponieważ to było zawsze miejsce zielone, ale ono było bardzo niebezpieczne, ciemne, bez oświetlenia, bez monitoringu, z dużymi takimi miejscami. Nie powiedziałabym nawet, że to były drzewa, tylko takie, ja to nazywam samosiejki, czyli takie, które zarastają i w tych gąszczach mogą dziać się różne rzeczy, zresztą działy się, co tu dużo ukrywać. Więc to było takie miejsce, które na pewno potrzebowało rewitalizacji, ale co ważne, to jest też miejsce, które jest oddalone od tego naszego największego, najlepszego, najładniejszego parku w centrum miasta Majkowskiego, które no, przyciąga wszystkich i z powiatu, i z okolicznych miejscowości do nas. Ale było jedno. I w trakcie, kiedy rozpoczęliśmy proces rewitalizacji, stwierdziliśmy, zresztą pan prezydent miał wcześniej taki plan utworzenia parku Cedron, który też w ramach rewitalizacji oddaliśmy w Śródmieściu. No i to był ten kolejny pomysł, czyli trzeci park w Wejherowie powstał. No właśnie po to, żeby mieszkańcy nie musieli dążyć wszyscy do tego jednego miejsca, które znajduje się w Parku Majkowskiego, tylko żeby mieli przy domu po prostu enklawę zieloną.
No właśnie, bo on kiedyś straszył, a dzisiaj cieszy oko, zyskał nowy blask. Jak on się zmienił?
Zmienił się diametralnie, chociaż zachował wszystkie swoje funkcje, które kiedyś również miał. Ponieważ po pierwsze dużą uwagę przywiązaliśmy do tego, aby jak najmniej kostkować ten park, tak? Żeby nie wprowadzać kolejnych kostek, betonu i tak dalej. Więc w parku są trzy ścieżki. Tą jedną zachowaliśmy w kostce taka jak była, natomiast dwie po bokach parku zostały utwardzone, ale utwardzone taką piaskową nawierzchnią. Można po nich jeździć na przykład rowerem, ale już, nie wiem, niekoniecznie na hulajnodze. Dobrze się też spaceruje. Następna taka myśl, która nam przyświecała, to, że ten park powinien być podzielony na strefy. To też ma związek z historią tego parku, o której pewnie będziemy rozmawiać. Natomiast w pierwszej części od ulicy Sobieskiego jest część, która z powodów naturalnych jest też najbardziej doświetlona, czyli jest najwięcej tego słońca. I tam postanowiliśmy zrobić trawniki, trochę ławek, ale nie za dużo. Taką część bardzo uspokojoną, po to, aby tylko można było usiąść, wziąć kocyk, posiedzieć na trawie, zażyć kąpieli słonecznych i nic więcej. Nie ma tam żadnej strefy zabawowej. Potem wchodzimy już w środek tego parku. Tam już zaczynają się drzewa i to takie dosyć potężne drzewa. I tam postanowiliśmy zrobić takie miejsce dla młodzieży. Takie miejsce, gdzie są leżanki, gdzie są trochę inne ławki, po to, aby ta nasza młodzież miała się gdzie spotykać. My widzimy, obserwujemy to w mieście, że ci młodzi ludzie, szczególnie liceum albo ostatnie klasy szkoły podstawowej, lubią spędzać czas w takim zbiorowisku. Oni nic nie robią, oni po prostu siedzą, rozmawiają, no bardzo często przeglądają coś w telefonie, ale generalnie to ich spędzanie czasu polega po prostu na wspólnym byciu. I do tej pory nie bardzo mieliśmy takie miejsce, no bo wiadomo, w mieście są miejsca dla dzieci, place zabaw, są dla ludzi starszych, czyli jakieś ławeczki, trochę zieleni i tak dalej, ale takich miejsc, które mogłyby skupić tą młodzież i dać im więcej miejsca, nie było. Więc nie bez przyczyny ten park projektowali też ludzie młodzi, bo to była Politechnika Gdańska, więc oni też jakby ten pomysł podchwycili i powiedzieli tak, to jest ważne, aby takie miejsce było. Więc ta centralna część oddzielona, tam nie ma domostw, więc też można być troszeczkę głośniej, niekoniecznie bardzo głośno, można ten czas spędzać. I potem przechodzimy do części już od ulicy Strzeleckiej i tam zachowaliśmy to, co było, czyli jest plac zabaw, tylko zupełnie w nowej odsłonie. Czyli tam mogą być dzieci młodsze, plac zabaw jest inny niż w innych częściach miasta, też żeby trochę zachęcać do przyjścia, do obejrzenia rodziców z innymi dziećmi. Więc tam zostawiliśmy tę część zabawową. No i został czołg, który wzbudza dużo emocji. Mhm. Ale ten czołg postanowiliśmy zostawić. To jest już taka, powiedziałabym, poważniejsza historia. Ale stoimy na stanowisku, że to jest po prostu symbol wojny. Nie symbol wojsk radzieckich, symbol wojsk niemieckich czy jakichkolwiek innego okupanta, tylko po prostu jest to symbol wojny. Wojna zawsze jest straszna, o wojnie należy pamiętać. Wojna przynosi skutki negatywne, straty po każdej ze stron. I tak czasami warto się zastanowić, co zrobić, aby do tej wojny nie doprowadzić. Dzisiaj żyjemy w ogóle w trudnym czasie. Miałyśmy rozmawiać o rzeczach przyjemnych, ale niestety nie mogę o tym nie powiedzieć. Wojna na Ukrainie przecież nadal się toczy, nadal jest, nadal pomagamy, robimy wszystko, co jest w naszej mocy. Więc pamiętajmy, że wojny były i należy z nich wyciągać wniosek i myśleć o tym, że to zawsze przynosi straty po obu stronach.
Wspomniała Pani wcześniej o historii. Historia ma znaczenie również w parku.
Tak, ta historia ma znaczenie i od początku dużą uwagę przywiązywaliśmy do tej historii, ponieważ nasi mieszkańcy o niej po prostu pamiętają. Tam to do 1951 roku na tym terenie był cmentarz ewangelicki, ale również na tym cmentarzu byli pochowani żołnierze niemieccy. Trudna historia. Niektórzy mówią, że no nie można bawić się na cmentarzu. I dlatego właśnie przeprowadziliśmy ekshumację i ona była przeprowadzona dwukrotnie, co ważne. W latach 2010 była pierwsza ekshumacja I teraz ją dokończyliśmy przy Parku Kaszubskim i bardzo nam zależało na tym, aby ten temat naprawdę doprowadzić do końca. Więc została przeprowadzona ekshumacja, 86 szczątków zwłok, specjalna firma, która się tym zajmowała, odnalazła. Większość z tych, większość została pochowana po raz kolejny na cmentarzu wojennym w miejscowości Glinna pod Szczecinem, ponieważ byli to właśnie mieszkańcy ówczesnych Niemiec. Część, dużo mniejsza część, ale też się taka część znalazła, została pochowana przy takim kamieniu pamiątkowym w przedniej części parku. Dlatego mówię o tej uspokojonej części, gdzie jest tylko trawa, kilka ławek i miejsca na kocyki po to, żeby spokojnie sobie posiedzieć. To jest to miejsce pamięci, to miejsce wyciszenia, to miejsce, o którym trzeba pamiętać, ale już nie jest cmentarzem.
Ja chciałam zapytać, czy były jakieś trudności w przebudowie?
Oj, tych trudności to mieliśmy tam bez liku i wydawałoby się, że to jest tylko park. Trochę zieleni, trochę ławeczek, trochę kostki, trochę utwardzeń, że właściwie nie powinno być żadnego problemu. No niestety wykonawca, który wygrał postępowanie przetargowe na przebudowę tego parku, wygrał również dwie inne inwestycje w Wejherowie, sąsiadujące z Parkiem Kaszubskim. To była przebudowa ulicy Kopernika i przebudowa kwartału pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Dworcową. I te trzy inwestycje miał realizować w tym samym czasie. Zresztą jeszcze z nim na etapie wyboru oferty też rozmawialiśmy, bo to są jednak trzy postępowania. Pomimo tego, że z dokumentów wychodziło, że sobie poradzi, no to jeszcze rozmowę taką przeprowadziliśmy, czy oby na pewno da radę. Wydawało się, że da radę. No i mniej więcej po pół roku na wszystkich budowach rozpoczęły się problemy, również na Parku Kaszubskim. Co to spowodowało? Przede wszystkim na wszystkich budowach przedłużyła się inwestycja. Więc i w Parku Kaszubskim, i na Kopernika, i na kwartale tym właśnie pomiędzy tymi ulicami. Po prostu musieliśmy przedłużyć te terminy, co nie jest równoznaczne z tym, że przedłużyliśmy te terminy wykonawcy, bo on po prostu zapłaci kary. Natomiast w odczuciu naszych mieszkańców inwestycje były niezrealizowane w terminie. Ale tak to czasami jest. Jeżeli wykonawca ma problemy na budowie, to czasami staramy się go ciągnąć za uszy, żeby on jednak tą budowę dokończył, a czasami, tak jak w przypadku Parku Kaszubskiego, to jest po prostu niemożliwe. I w tym wypadku nie wypłaciliśmy całości wynagrodzenia dla wykonawcy. Musieliśmy zrobić inwentaryzację tego, co wykonał. Musieliśmy się z nim rozliczyć. Potem musieliśmy przygotować kolejne procedury przetargowe, które, no wiadomo, one zawsze są długie. Wybrać nowych wykonawców, poczekać na terminy realizacji, bo przecież oni też muszą to zaplanować u siebie i dopiero wtedy mogliśmy zakończyć tą inwestycję. Więc wydawało nam się, że naprawdę teren zielony nie przysporzy wielu problemów, a jednak stało się inaczej.
Rozmawialiśmy tutaj o karach, o pieniądzach, no to jaki jest finalny koszt?
Od samego procesu inwestycji, czyli od momentu projektowania, bo tak liczymy koszty inwestycji, poprzez projekty, poprzez nadzory autorskie, inwestorskie, poprzez roboty budowlane, aż do procedur odbiorowych, ten koszt wyniósł 3,8 miliona złotych. I tutaj warto dodać, że 1,3 miliona jeszcze jest do odzyskania od wykonawcy właśnie za to niewykonanie tego zadania.
To jeszcze o rewitalizacji. Jakie cele sobie postawiliście kilka lat temu? Co udało się osiągnąć, a co jeszcze zostało do zrobienia?
Rewitalizacja to jest taki bardzo złożony projekt. To nie chodzi tylko o te inwestycje, które robimy i które tak najszybciej zmieniają naszą rzeczywistość. Jest nam po prostu przyjemniej w otoczeniu i niwelujemy jednocześnie te miejsca, w których zbierają się nie ci, co powinni, nie po to, co powinni, już tak mówiąc zupełnie naokoło. Natomiast rewitalizacja ma też to do siebie, że musimy działać na płaszczyźnie społecznej. Czyli akurat ta rewitalizacja miała za zadanie przywrócić mieszkańców tego obszaru Śródmieścia na rynek pracy. No dość trudne mieliśmy zadanie, no bo bezrobocie na poziomie wtedy tam 4% to było dość trudne wyzwanie. Ale postawiliśmy na taką część naszego społeczeństwa, która mogłaby pracować, a nie chce. No bo są tacy, którzy nie mogą, bo opiekują się dziećmi, bo mają osoby starsze w domu i z różnych powodów po prostu nie mogą pracować. Ale są też tacy, którzy w pewnym momencie, nie powiem, że wygodnie się umościli, bo to nie jest dobre określenie, ale po prostu ta sytuacja ich już jakby zastała. I pracowaliśmy z tymi osobami na najróżniejszych szczeblach. Po pierwsze, proponowaliśmy różne szkolenia. Proponowaliśmy naukę pisania CV, naukę wizerunku, czyli proste rzeczy, jak się ubrać, gdzie to CV złożyć. Opiekowaliśmy się w tym czasie dziećmi, żeby na przykład osoby, które rodzic, najczęściej matka, no ale też może przecież być to ojciec, miały gdzie te dzieci w tym czasie zostawić. Mieliśmy rozmowę z doradcami zawodowymi, z psychologami. Razem przebadaliśmy, to też takie niedobre słowo, ale przeprowadziliśmy przez ten proces około 300 osób. Czy mamy takie wyniki, jakbyśmy chcieli? Niestety nie. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy? No oczywiście wtedy, kiedy badamy te procesy na końcu już danego projektu, a w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania kolejnego już gminnego programu rewitalizacji i robiliśmy tak zwaną diagnozę społeczno-gospodarczą całego miasta. I znowu okazało się, że to Śródmieście po raz kolejny kwalifikuje się we wskaźnikach do kolejnej pomocy, do kolejnej rewitalizacji. Co to oznacza? Że ta dzielnica jest społecznie niżej niż wszystkie dzielnice naokoło. To chodzi o karty niebieskie, to chodzi o poziom zaangażowania zawodowego, to chodzi o poziom dzieci w szkołach, czyli ich wyników. Tam są różne elementy brane pod uwagę. Więc ten proces rewitalizacji będziemy prowadzić dalej i właśnie jesteśmy na tym etapie, przygotowujemy nowy program rewitalizacji.
To już tak na zakończenie, mieszkańcy Wejherowa już korzystają z rewitalizowanego Parku Kaszubskiego. Wielofunkcyjne miejsce dla każdego w każdym wieku, o czym opowiadała dzisiaj pani Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa do spraw rozwoju miasta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Więcej na radiokaszebe.pl. Radio